Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, temat poradnik świeckiego obrońcy wiary. Naszym gościem jest pani dr Małgorzata Madej, wiceprezes Fundacji ProDoTeo. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy za czas już nam poświęcony i ten, który przed nami, 2 godziny na rozmowy. Tak chciałem zapytać, świecki obrońca wiary. Często byśmy powiedzieli, że no, spodziewalibyśmy się po kapłanie, który jakby z urzędu, prawda, czy biskupie jest tym, który no, z jednej strony jest świadkiem, głosicielem Jezusa Chrystusa, ale też i spełnia tę rolę obrońcy wiary. Czasy, można powiedzieć, mamy niełatwe, kiedy były łatwe. Widzimy taką też radykalną laicyzację. W świecie tego też doświadczamy. Następują różne pęknięcia, rozłamy. No i teraz po co obrona wiary? Dlaczego? Jak to robić? Gdyby pani pomogła nam na tych kilka kwestii odpowiedzieć albo podpowiedzieć, bo my też nieraz w różnych sytuacjach się znajdziecie. Państwo podjęli się takiej też i pracy, może nie u podstaw, bo też wydajecie różne książki, może i o nich, które i jaką pomocą mogą być, jak to robicie, z kim robicie, no i w jaki sposób też sami w tym, w tej obronie wiary uczestniczycie.
Dobrze, że ojciec tutaj zaczął, że to takie zadanie jest księży, kapłanów, bo oczywiście to jest zadanie księży, kapłanów i myślę, że jak najbardziej tutaj jako wykształceni teologowie w pewien sposób uporządkowany też powinni tą obronę wiary i przekazywać, ale też pogłębiać tą myśl teologiczną związaną z apologetyką, z apologią, też myśl filozoficzną, tak, bo to apologetyka wychodzi dużo dalej poza teologię. Myślę, że we współczesnym świecie ona jest taka i w obrębie w teologii fundamentalnej, ale też zagadnień filozoficznych, ale też ona wchodzi w dialog z różnymi aspektami naszego życia, na przykład w dialog z nauką, dialog z innymi religiami, innymi filozofiami świeckimi, ale też takimi właśnie dotyczące innych religii czy innych wyznań. I to też jest rola nas, osób świeckich, do tego, żeby się w to zaangażować, bo jak już wspominałam wcześniej w programie w telewizji Trwam, my na mocy chrztu jesteśmy, nie mamy nie tylko prawo, ale także obowiązek ewangelizacji, a apologetyka ma nam w tym pomagać, bo apologetyka ma poszukiwać racjonalnych odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Pytań czasami nawet takich podstawowych. Czy Bóg istnieje? Czy mamy jakieś argumenty racjonalne za tym, że wychodzimy z taką tezą, że jest Bóg? Czy mamy wierzyć Ewangeliom? Czy mamy wierzyć Pismu Świętemu? Czy Jezus faktycznie zmartwychwstał? Czy to nie jest jakaś kolejna bajka, czy legenda z dawnych czasów? Czy dlaczego Bóg, który wyznajemy, że jest dobry, dlaczego dopuszcza zło, dlaczego dopuszcza cierpienie? I my się z takimi pytaniami spotykamy podczas rozmów z ludźmi, którym chcemy przekazywać Ewangelię. I oni mają takie pewne opory z przyjęciem Chrystusa, z powiedzeniem Bogu tak, Chrystusowi tak, bo właśnie, mają jakieś wątpliwości, mają pytania i patrzmy na te pytania, patrzmy na te wątpliwości nie jako na coś złego, tylko na pewien sposób, niech to będzie wyzwanie do poszukiwania odpowiedzi, jak racjonalizować, jak odpowiadać właśnie na takie pytania. Myślę, że Pan Bóg nie boi się tych zadawania pytań. I myślę, że jako chrześcijanie też wierzymy, że na niektóre pytania znajdziemy odpowiedzi i że Pan Bóg gdzieś tam nas tym wszystkim prowadzi.
A jakie mamy narzędzia? Jak Państwa fundacja na przykład przygotowuje takie materiały, które mogłyby nam posłużyć? Bo w telewizji, w radiu po 18 Pani mówiła, że potrzeba też takiej osobowej relacji, żebyśmy my sobie nawet zadali takie pytanie, kim jest dla nas Pan Bóg, co z tego też wynika na nasze życie, nie tylko osobiste, ale i społeczne, bo żyjemy w społeczeństwie, poczuwamy się odpowiedzialni, tu małżonkowie za siebie, za swoje dzieci i tak dalej, ale za chwilę za sąsiada, też w takim duchu, prawda, dawania świadectwa za to, jak on żyje. No bo razem tworzymy społeczność i widzimy dużą relatywizację tego życia społecznego, bardzo często podważany ten argument wiary, ten argument, albo z wiary wyniknie moralność, nasze czyny, które też no, winny być jakimś świadectwem, że ja jestem człowiekiem wierzącym, że należę cały do Pana Boga.
Tak, to odpowiadając na to pytanie, mam nadzieję, że dobrze odpowiem, bo pytanie było, jak my jako fundacja, co my robimy, tak, co my proponujemy. Więc przede wszystkim proponujemy książki. Myślę, że książka jest dobrą formą samokształcenia, ze względu na to, że jest to pewna, no, przemyślana, powiedzmy, od początku do końca myśl, gdzie autor chce coś konkretnie przekazać i robi to w sposób uporządkowany. To też jest dosyć ważne, że książka w pewien sposób przeprowadza nas przez pewne myśli, wyjaśnia pewne kwestie. Możemy się zapauzować w różnych momentach, jeżeli czegoś nie rozumiemy, poszukać na przykład jakiejś definicji jakiegoś słowa i tak dalej. Dlatego książka jest dobrą formą, a my wydajemy takie książki, myślę, które są łatwe do czytania dla osób, które nie mają takiego przygotowania teologicznego czy filozoficznego i gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na różne ważne pytania, z którymi się spotkają właśnie rozmawiając z ludźmi, którzy będą nas pytać, czy nawet czasami oskarżać o to, że nasza wiara niekoniecznie może na przykład jest racjonalna, tak, że my tutaj zachowujemy się jak, że ten Bóg to jest jak święty Mikołaj i my musimy przestać wierzyć w bajki, tak? No to jak my właśnie na to odpowiemy, tak? Czy mamy jakieś argumenty racjonalne za tym, że my w ogóle wierzymy w Boga. I na przykład jedna z naszych nowości, czyli książka Dwa skrzydła o relacji wiary z rozumem, to jest doskonała lektura właśnie, która nas przeprowadza w taki bardzo prosty sposób przez argumentację, jakie my mamy argumenty na rzecz istnienia w ogóle Boga. Tak?
Bo nieraz się tak pytamy, czy wiara i rozum mogą współpracować, prawda?
A tu
czy
właśnie
się
jest
nie wykluczają?
O integracji tej wiary z rozumu, tak? Że nie możemy, że musimy wiarę ze zrozumem zintegrować, bo nie możemy porzucić ani jednego, ani drugiego, bo jak porzucimy rozum, to wpadamy w fideizm, jak porzucimy wiarę, to wpadamy w skrajny racjonalizm, który też jest błędem i dochodzimy do po prostu błędnych wniosków rozumowych, tak? I tutaj autorzy nas przeprowadzają przez czasami dosyć wymagające dla niektórych osób, dla mnie osobiście też, ja się do tego przyznaję, że jak czytamy na przykład argumentacje świętego Tomasza z Akwinu, 5 dróg świętego Tomasza z Akwinu, które są takimi klasycznymi argumentami na rzecz istnienia Pana Boga, to one nam się wydają dosyć trudne, tak, bo on używa czasami takich słów, do których no, nie posługujemy się tym w takim życiu codziennym. I naprawdę musimy trochę wyjść, wysilić się, ja bym powiedziała, wysilić się nad tym, żeby zrozumieć, o co chodzi. I tutaj myślę, że ten wysiłek autorów tej książki jest taki, że oni bardzo dobrze tłumaczą pewne argumenty i przedstawiają cały szereg tych argumentów i wychodząc z takiego argumentu, których przedstawiał święty Tomasz za chwilę, tak o pierwszej przyczynie wszechświata, że musi być pierwsza przyczyna i że tą przyczyną jest Bóg, przez argument ontologiczny, no tu właśnie mówimy argument ontologiczny i co on oznacza i myślę, że tutaj w tej książce oni tak fajnie to tłumaczą, przez argument z moralności na rzecz istnienia Pana Boga, też przeprowadzają nas przez to, ale też w pewien sposób przedstawiają takie kontrargumenty i próbują na nie odpowiedzieć. I to jest fajna książka naprawdę dla osób początkujących, ale takie, które chcą i dla siebie pogłębić wiarę poprzez takie poznanie intelektualne, ale też, które nam pomogą w pewien sposób rozmawiać z ludźmi, dyskutować na jakieś tematy, prowadzić ciekawe rozmowy, bo to też jest bardzo ciekawe i myślę, że będzie to gdzieś rezonować wśród ludzi, że ludzie, my potrzebujemy głębszych rozmów. Mamy taką potrzebę. My teraz jest trochę taka w kulturze, tak, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. Gdzieś spędzamy ten czas w tych internetach, prawda? I myślę, że po pandemii to gdzieś wyszło, że jak my bardzo potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i takiej pogłębionej rozmowy na ważne tematy. I myślę, że coraz bardziej ludzie będą tego pragnąć i mam nadzieję, że znajdą to w Kościele, znajdą to u ludzi Kościoła, znajdą to we wspólnotach i że my będziemy na to przygotowani.
Mhm. Tak wydawało się, że wystarczy dialog, że no, tak przed rokiem 68, że wystarczy no właśnie dialog, że nie potrzeba tej takiej wrażliwości apologetycznej, że ona jakby została wzięta w nawias, a widzimy, że no koniec XX wieku, taka ekspansja nowolewicowej ideologii, przypomnijmy no, narodziny 68 rok i ona tak systematycznie idzie przez, jak bardzo często mówimy o tym, że przez różnego rodzaju instytucje, ale też i przez nas. I teraz no, uderza w podstawowe wartości, prawda, dobro, piękno, moralność, no i próbuje redefiniować też antropologię, płeć, małżeństwo, rodziny, jesteśmy świadkami, więc i powracania tej apologii i tego, co państwo też robicie, chociażby wydając książki, dając taką, tak, no, na czymś, na czym możemy się oprzeć i, jak mówimy, wzrastać samemu, ale też pomaga mi to chociażby w tym, że ja nabieram odwagi, bo mam argumenty.
Tak, znaczy w ogóle tutaj mówi ojciec o XX wieku, to dużo wcześniej, to już od oświecenia nam przyszło to, że my stawiamy człowieka w centrum, prawda? Że to nie Pan Bóg mówi nam, kim jesteśmy, nie tam szukamy naszej tożsamości, nie tam szukamy odpowiedzi na pytania, kim ja jestem, jaki jest mój cel w życiu i po co ja tu jestem, tylko próbujemy to znaleźć, no właśnie, gdzieś indziej, prawda? W człowieku, w jakiejś filozofii pozbawionej tego odniesienia do Pana Boga. W nauce teraz się próbuje tego szukać. No i to są pewne konsekwencje tej myśli oświeceniowej. I teraz jest kwintesencja jakby tego, co się dzieje. Myślę, że tutaj II wojna światowa też w jakiś sposób na to wpłynęła. To bardzo fajnie oddaje, myślę, Peter Hitchens w tej naszej książce, znaczy jego książce, ale też naszej fundacji Wściekli na Boga. On pokazuje, że laicyzacja świata zachodniego właściwie zaczęła się po II wojnie światowej, kiedy ludzie, którzy wrócili z tej wojny, byli tak poranieni po prostu, że że w pewien sposób zaczęli, nie wiedzieli właściwie, dlaczego wygrali tą wojnę. Nie wiedzieli, znaczy nie czuli się wygranymi, mimo że wygrali. Czuli, że przegrali, bo naoglądali się takich okrucieństw i takiego, że w pewien sposób poczuli, że to jest czas na to, że trzeba się wściec na tego Boga, bo on dopuścił do tak horrendalnych rzeczy, jakie się tam działy w czasie tej II wojny światowej. Także to gdzieś te korzenie tego, co mamy teraz, sięgają dużo głębiej, prawda? I tak, i musimy, mamy teraz trochę inne właśnie problemy, które są konsekwencją oczywiście tego stawiania człowieka, z próby rozumienia człowieka bez Pana Boga, co tak naprawdę no, wydaje nam się niemożliwe i trzeba by chyba wrócić do tego, żeby przekonywać w ogóle ludzi do tego, że nie są w stanie zrozumieć człowieka bez Pana Boga, bo to prowadzi do tego, co mamy teraz. I właśnie próby negowania tego, że w ogóle mamy płeć, jakiejś takiej, niby żyjemy w czasach, które gloryfikuje naukę, a jednocześnie te twierdzenia dotyczące płci, że jej nie ma, że można ją zmienić, są kompletnie antynaukowe. Także tutaj niby
no, żyjemy... Że jest jakaś płeć kulturowa, prawda?
Niby żyjemy w świecie wybierać. Tak, oświecenia, rozumu i tak dalej, jednocześnie kompletnie gdzieś widzimy odejście od nauki. Także tutaj jest ogromne zadanie dla nas jako ludzi Kościoła, żeby jednocześnie być ludźmi wierzącymi, ale z drugiej strony być też ludźmi racjonalnymi, tak? I szukającymi tych, nie odrzucającymi nauki, tylko właśnie szukania racjonalnych argumentów za tym, że człowiek chociażby ma tylko dwie płcie i nie ma żadnej innej, tak, czy szukający takich... przepraszam, racjonalnych, poza chrześcijańskich, czy poza objawieniowych argumentów za obroną życia. To też jest szalenie ważne.
Pani wspomniała o jednej z książek, Dwa skrzydła, a jeszcze zobaczyłem inną, Chrześcijaństwo dla współczesnych pogan, myśli Pascala uporządkowane.
A to się jeszcze nie ukazało.
I wyjaśnione, ale jest taka nawet
informacja. No czekamy na premierę.
Tak, ale coś takiego, czyli też o tym myślicie, no bo tak się dzieje, że jeżeli ideologia jakaś idzie, prawda, przez uniwersytety, przez nasz sposób też myślenia, postrzegania, jak uderza się w płeć, w małżeństwo, rodzinę. Dziś też jakby pokazuje się, że ty jako kobieta, ty jako mężczyzna możesz mieć różne inspiracje i w ogóle nie musi to być, prawda, bo kiedyś walczono z małżeństwem inaczej, a dzisiaj no nawet mówi się, po co w ogóle mieć rodzinę, po co być matką, po co być ojcem. I teraz jak tutaj trafić do tych, którzy no, stali się współczesnymi poganami? To nie jest, że my chcemy jakoś tak nazwać pejoratywnie, tak? Tylko, że to też jakaś, jak pani powiedziała, że jeżeli no, mamy Pana Boga, wiemy, przyjmujemy Go, wierzymy w Niego, to inaczej też ustawiamy nasze życie. Inaczej je przeżywamy, a jeżeli tego nie ma, no wszyscy nam wmawiają, że jesteś szczęśliwy, bo to szczęście osiągniesz w inny sposób, ale mając świadomość wiary i tego, że jest Bóg, Bóg stworzył świat, to widzimy, że w jakiejś potrzebie są również ci współcześni poganie.
Tak, znaczy myślę, że tutaj taką książką, która bardzo dobrze odpowiada na to pytanie, jest Filozofia po prostu, Jak żyć w prawdzie, Roberta Mattiga, jezuity zresztą, która pokazuje konsekwencje pewnych światopoglądów i do czego one prowadzą. I Robert Mattig tutaj mówi, no jeżeli mamy taki światopogląd, że jesteśmy tylko i wyłącznie materią, jesteśmy tylko i wyłącznie produktem ślepej ewolucji i jesteśmy tu przez przypadek, no to właściwie nasze życie człowieka nie ma żadnego znaczenia. Właściwie logiczną konsekwencją tego jest totalny nihilizm. Nic nie ma celu, nic nie ma znaczenia i właściwie to, czy my tu jesteśmy, czy tu nie jesteśmy, nie ma żadnego znaczenia, tak? I on mówi, trzeba jakby konsekwentnie tak myśleć, ale z drugiej strony mówi, no przecież nasze intuicje mówią zupełnie co innego. My czujemy, że my mamy wartość, tak? Że my znaczymy więcej niż kamień, który leży na drodze, że my znaczymy więcej niż kotek i bakteria, tak? Że życie ludzkie jest cenne i że to spojrzenie nasze chrześcijańskie bardziej odpowiada temu, co czujemy gdzieś wewnętrzną, co rezonuje gdzieś w środku w nas, że czujemy, że my jednak nie jesteśmy tylko zbiorem jakichś pierwiastków materialnych, tak, przypadkowo ułożonych gdzieś tutaj na ziemi, zupełnie przez przypadek, tylko że faktycznie my mamy świadomość, że możemy wybierać, mamy wolność, możemy podejmować pewne decyzje, chociażby decyzje, podstawowa decyzja, niektórzy mówią, że podstawowa decyzja to jest to, czy ja wybieram Pana Boga, czy nie wybieram Pana Boga. I ten światopogląd po prostu, który nie widzi tego i ignoruje to, jest po prostu błędny i no trzeba go odrzucić, więc tutaj to jest taki apel, powiedzmy, też mam nadzieję, że nasze książki docierają w jakiś sposób do ludzi, którzy są sceptyczni, czy mają światopogląd ateistyczny i jeżeli to są uczciwi ludzie i chcą podążać za prawdą, to mam nadzieję, że gdzieś tam sobie rachunek sumienia robią i zastanawiają się nad tym, właściwie jaka jest konsekwencja tego myślenia życia bez Boga. To też wspomniany przeze mnie Peter Hitchens, którego bratem jest słynny ateista, bo już Christopher Hitchens nie żyje. I oni też ze sobą prowadzili takie debaty. To byli dwaj bracia, jeden chrześcijanin, drugi ateista, bardzo wojujący ateista. I Peter mówił do niego wielokrotnie, mówi, zobacz, do czego prowadzi ateizm. Popatrz na to, co się działo w Związku Radzieckim. Jak ten radykalny, państwowy ateizm, do czego on doprowadził? Do pogardy życia ludzkiego. On nawet mówi, do zaniku takich zwykłych ludzkich uprzejmości i takiego zwykłego odruchu, który my jako ludzie mamy, że chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nie? On mówi, ten radykalny ateizm nawet to zabijał w człowieku. I oczywiście Peter Hitchens mówi, że to nie ateizm, to jakaś ideologia, tak, i tak dalej. Natomiast tutaj Peter chciał go przekonać, że tak, taka jest konsekwencja ateizmu. Taka jest konsekwencja ateizmu, że właściwie życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia. Niczym się nie różni od tego kamienia, od tego kotka i od tej bakterii.
Ale jak sobie radzili z tą argumentacją wzajemną? Brat dał się przekonać, czy też nie?
Nie. Christopher Hitchens umarł jako taki wojujący ateista i Peter w tej swojej książce, ona jest tam jest bardzo jest tam są jego wspomnienia Petera właśnie z dzieciństwa i taka próba też odpowiedzi na to pytanie, dlaczego świat zachodni się...
W jednym domu jeden jest wierzący, a drugi jest ateistą.
Bo Peter Hitchens też był ateistą za młodu i potem się nawrócił. Nawrócił się na chrześcijaństwo, doszedł do tego, że jednak odkrył w takim pięknie obcowaniu z kulturą doszedł do tego, że jednak no musi być jednak jakiś stwórca tego świata, tak? I stał się takim właśnie obrońcą tego chrześcijaństwa. Natomiast Christopher, jeden naprawdę z takich ateistów bardzo mocnych, mówiących o tym, że właściwie religia powinna być zakazana nawet, bo niszczy umysły po prostu. My niszczymy dzieciom umysły poprzez, zatruwamy im umysły przez mówienie im o Bogu. Także oni tutaj mieli taki dosyć poważny konflikt na tej linii. Natomiast w tej książce wychodzi taka naprawdę ogromna troska Petera o tego swojego brata Christophera i on mówi, że no jemu było bardzo trudno, prawda, że on go bardzo kochał, tego swojego brata, i chciał z nim nawiązać jakiś dialog, chciał go przekonać. Chyba nie przekonał go. No, nie wiemy nigdy, co się dzieje w duszy człowieka tuż przed śmiercią i jaką walkę toczy i jak Pan Bóg w tym momencie działa. Natomiast no, widać w tej książce ogromną troskę jednego brata wierzącego o tego brata niewierzącego.
To idąc dalej, wspominała Pani też o takiej psychologii ateizmu, porzuceniem przez ojca, bo to też ma ogromny wpływ może na to, w jaki sposób odnosimy się do Boga jako ojca, czy go tak też traktujemy. No i teraz jakie mamy też wzorce, to książka, w której no, znamienici, można by powiedzieć, ludzie filozofii, którzy też coś sobą reprezentowali, no ale byli daleko od Boga. I w konsekwencji no, tego, że właśnie no mieli taki, a nie inny obraz swojego ojca i doświadczenie własnego ojca.
Tak, to Paul Witt właściwie analizuje życiorysy takich sławnych ateistów, którzy kładli podłoża pod filozofię ateistyczną. I on wskazuje tutaj, on mówi o takim etapie w życiu człowieka, chyba z tego, co dobrze pamiętam w książki, jak ktoś już przeczytał, to może mnie fakt czekować albo sprawdzić później, między 2. a 5. rokiem życia, kiedy bardzo ważne jest budowanie relacji między dzieckiem a ojcem. Dlatego, że tą pierwszą relacją, którą dziecko ma, no to jest oczywiście z matką, tak? I w tych 2 pierwszych latach życia, no to dziecko bardzo przeżywa tą relację z matką i buduje z matką, natomiast dopiero po tym 2 roku życia to jest niezwykle ważny moment na to, żeby zbudować relacje z dzieckiem. Jeżeli w jakiś sposób między 2. a 5. rokiem życia tego ojca zabraknie, to Paul Witt stawia taką hipotezę, że może nas to predysponować do odrzucenia wiary w Boga jako ojca, ze względu na to, że dzieci właśnie bardzo przeżywają w tym wieku odejście rodzica, czy to śmierć, czy taką zdystansowanie się w tym wieku. I potem, jeżeli tego zabraknie w tym wieku, to potem bardzo trudno to nadrobić. I on, analizując życiorysy tych sławnych ateistów, poczynając od Nietzschego przez Bertranda Russella czy Jean-Paul Sartre'a i potem Bultera, Feuerbacha, on mówi, że łączy ich jedno, to, że brakuje dobrego autorytetu ojcowskiego w ich życiu. I oni w jakiś sposób tym swoim wojującym ateizmem buntowali się wobec takiej psychologicznego braku ojca w dzieciństwie.
Bardzo dziękuję. Spróbujemy może zaprosić naszych gości. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy. Dziś temat: poradnik świeckiego obrońcy wiary. Nasz gość, dr Małgorzata Madej, Fundacja Prodoteo. telefony do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd. Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Wrocławia, mam na imię Dariusz i chciałbym szanownej pani prelegentce zadać takie pytanie. Dlaczego albo po co mówić do ludzi, że Pan Bóg ich kocha, skoro i tak każdy człowiek wie, że Pan Bóg go kocha? Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pani doktor.
No to jest pytanie z tezą troszeczkę. Teza jest taka, że każdy wie, że Pan Bóg go kocha. Ja nie wiem, nie jestem przekonana o tym, że każdy człowiek wie, że Pan Bóg go kocha. Są tacy, którzy mówią, że co to za miłość. Co to za miłość ojcowska, która człowiekowi daje na przykład tyle cierpienia i tyle bólu. I to jest naprawdę, myślę, że to jest pewne wyzwanie, że my musimy się zmierzyć z tym pytaniem, które jest bardzo, bardzo trudne, bardzo osobiste i naprawdę są tacy ludzie, którzy mówią, że oni nie wierzą w to, że Pan Bóg ich kocha, bo jakby ich kochał, to by nie dawał im tyle bólu, tyle cierpienia. Ale im albo wokół tym, co się dzieje. Nie? Widzą świat i mówią, patrzą na tyle, jakie są wojny, na to, ile jest cierpienia wokół nich, że mówią, że oni nie widzą tej miłości. I naszym, no właśnie, tutaj musimy w jakiś sposób pokazać, że Bóg mimo tego, że pozwala w jakiś sposób na cierpienie, pozwala na krzywdę, to mimo wszystko nas kocha, że to, że Jezus dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby przyszedł na świat i żeby oddał swoje życie za nas, to jest najwyższa forma miłości wobec człowieka. Naprawdę niektórzy nie wiem, czy tego nie widzą, czy nie chcą zrozumieć, czy tego nie akceptują. Natomiast, no niestety, to nie jest takie, znaczy przynajmniej ja to tak widzę, że nie wszyscy niestety widzą to, że Pan Bóg ich kocha.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tomasz z Mazowieckiego. Tak, bo ja słuchałem właśnie pani opowiadała o książce i chciałbym się dowiedzieć, jakich argumentów używał właśnie autor, próbując przekonać swojego brata i ewentualnie czy też też jakoś jego życie też było jakimś takim argumentem, czy nie za bardzo, że nie udało mu się przekonać.
Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję.
Dziękuję.
No niestety ta historia chyba jest smutna, bo wygląda na to, że Peter Hitchens nie przekonał swojego brata Christophera Hitchensa do chrześcijaństwa. On oczywiście próbował argumentować w różny sposób. Przede wszystkim argumentował to, o czym już trochę wspomniałam, tak, że do czego doprowadza ateizm, tak, do tego, że właściwie to ateizm jest bardzo niebezpieczną ideologią, która prowadzi do pogardy wobec człowieka i doprowadza do tego, co się wydarzyło na przykład w Rosji, gdzie ludzie wierzący byli i mordowani, i prześladowani, że to jest zło. To jest zło, które powoduje ateizm, natomiast to nie jest tak, że to Bóg jest tym, który jest zły, mściwy i taki zawistny. Także no, używał między innymi takiej argumentacji. Natomiast no niestety chyba nie zdołał go przekonać. Bo debatowali na te tematy. W ogóle są nagrania z tych debat Petera Hitchensa i Christophera Hitchensa. Na YouTubie można je obejrzeć. One są niestety w języku angielskim i oni się tam mocno, mocno spierali. I też debaty takie były dosyć zaognione. Oni tam naprawdę po prostu, one jeszcze w dodatku są pełne emocji ze względu na to, że to byli bracia. I tutaj dochodziła naprawdę, przynajmniej jak ja czytam tą książkę Petera Hitchensa i widziałam potem część tych debat, to widać to, że Peter Hitchens naprawdę był bardzo zatroskany i z taką miłością braterską próbował debatować z tym swoim bratem, aczkolwiek nie mamy żadnych dowodów na to, że to jakoś przyniosło dobry skutek. Być może nie dla Christophera Hitchensa, być może dla słuchaczy, może przekonało takie debaty kogoś, kto słuchał. Bardzo polecam posłuchać. Znaczy właśnie, no, one są niestety, albo niestety są po angielsku. I jak myślę, że ktoś włada jakoś tam angielskim na jakimś takim poziomie komunikatywnym, chociaż to zachęcam do posłuchania sobie.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg dał człowiekowi wolną wolę.
Pana imię?
Pan Bóg buduje, a człowiek niszczy. I taka jest sytuacja. Po pierwsze, Pan Bóg stworzył rzeczy niewidzialnych, rzeczy widzialne. Mianowicie H2O przykładowo jest przykładem. Z rzeczy niewidzialnych, dwóch części wodoru, jedna część tlenu powstała widzialna woda. Tak samo będzie ze zmartwychwstaniem, tylko ludzie tego nie rozumieją, nie? Uważają, wszystko się rozsypie, nic nie będzie. Mówią, że nie ma cudu. Cuda są, na każdym kroku. By Pan Bóg nie zesłał deszczu, byśmy wszyscy umarli, nie mieliśmy mieć do jedzenia. Z jednego ziarna tworzy się wiele. Nie byłoby z głodu, ludzie by umarli tak samo. Teraz jeszcze jeden przykład. Gdy apostołowie przyszli do Pana Jezusa, i mówią, że wyganiają złe duchy. Więc Pan Jezus im powiedział, nie cieszcie się z tego, że wyganiacie złe duchy, ale że imię wasze jest zapisane w niebie. Zapis Samu Lucyńskiego, zapis słowa Jezus Chrystus i krwi pańskie i ciała. Luciano jest identyczny. Umarł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Jak to się dzieje, to ludzie powinni sami się zastanowić. W każdym razie tak jest. No i myślę, że to jest wina ludzi, te morderstwa, wszystko, te wojny są, nie? Że człowiek tylko niszczy wszystko, nie? Jedynym błędem Pana Boga było to, że dał człowiekowi wolną wolę. Ale Pan Bóg nie może już zmienić tego, bo jest prawdziwy, nie? Prawdomówny jest po prostu. I dlatego są te wojny, wszystko. To ludzie niszczą wszystko. I nie wolno obniżać Pana Boga, bo to wszystko, co te wojny są, o święcim, wszystko, to należy do ludzi, bo ludzie uczynili wszelkie zło. I słuchają, gdyby się ludzie modlili, nie? A modlitwa ujawnia zamiary złego ducha. Dzisiaj spotkałem się ze znawcami Jehowy, nie? I po co mówi Pan się modli na różańcu, nie? Tylko nie odpowiedziałem ich, bo oni nieraz słuchają. Nie wszystkiego, co powiedziałem. Modlę się po to, żeby na początku było słowo, a słowo było Boga, a Bogiem było słowo. Ponieważ kiedy się modlę na różańcu, rozmawiam z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo i szczęść Boże życzę wszystkim.
Pana imię?
Jerzy.
Dziękuję Panie Jurku, z Panem Bogiem, Pani Doktor.
Tak, może takich kilka słów komentarza, bo tutaj padło wiele takich słów. Przede wszystkim Pan powiedział, że zło robią ludzie. I faktycznie tak jest, prawda, że my obwiniamy tego Pana Boga, ale tak naprawdę nie widzimy winy w sobie i winy tego, ile my krzywdy wyrządzamy innym ludziom, tak? Ludzie ludziom gotowali ten los. Prawda? Pan Bóg, owszem, ludzie mówią tak, no to dobrze, no ale to dlaczego Pan Bóg do tego, dlaczego Pan Bóg na to pozwala? I tu jest właśnie pewna zagwozdka i Pan powiedział, no że Bóg popełnił ten błąd, że dał człowiekowi wolną wolę. Myślę, że Pan Bóg nie popełnia błędów. I to nie był błąd, o czym mówiliśmy już chyba na antenie trochę wcześniej, że miłość, że Bóg nie chce od człowieka tylko takiego posłuszeństwa. On owszem chce posłuszeństwa, ale chce też czegoś więcej. Chce, no mówimy miłości, prawda? No chce całego nas, chce takiego całego oddania po prostu, bo Bóg jest miłością. I poznajemy to, widzimy, poznajemy Boga jako Trójcę Świętą, tak? Że tam nie chodzi tylko w tej Trójcy Świętej o posłuszeństwo, że jedna osoba Trójcy Świętej jest posłuszna drugiej, tak? Tylko, że to jest relacja miłości. Bóg nas zaprasza do tego wnętrza Trójcy Świętej i żebyśmy byli częścią tego. I naprawdę wolna wola nie wydaje mi się tutaj absolutnie błędem. Jest pewnym koniecznością w przypadku relacji, jaką Bóg od nas chce. A Bóg chce od nas miłości. Chce, żebyśmy my sami Go wybrali. Bo no, dobrze wiemy też z takiego naszego życia codziennego, że nie możemy zmusić nikogo do miłości, bo to jak kogoś zmuszamy do miłości, to wcale nie jest żadna miłość. Dopóki nie będzie do wolnego wyboru, wolnej woli, no to nie możemy tego nazwać miłością. Wspomniał Pan tutaj jeszcze też o takich kwestiach, że są rzeczy takie niewidzialne jak H2O, prawda? Ja myślę, że to jest jak najbardziej widzialne.
Znaczy z dwóch niewidzialnych widzialna woda.
No tak, no ale to są jakieś takie cechy, prawda? No czy znaczy, co to znaczy niewidzialne, tak? Znaczy, myślę, że jakbyśmy mieli odpowiedni sprzęt, to byśmy zobaczyli pewne pierwiastki, tak? I to trochę nie, wydaje mi się, że to nie na tym polega ta niewidzialność i widzialność, tak? Że faktycznie jest pewien świat materialny i świat niematerialny. Akurat wydaje mi się, że H2O i cała woda i tak dalej należą do tego świata materialnego, który jak najbardziej jest widzialny i jak najbardziej jest poddawany temu, że my możemy go zbadać, poznawać eksperymentalnie, empirycznie i tak dalej. Natomiast faktycznie jest ten świat niewidzialny, to jest pewna sfera duchowa, która, i to właśnie ta sfera duchowa jest we współczesnym świecie zaprzeczana jako ta, która miałaby nie istnieć ze względu na to, że nie mamy argumentów empirycznych na jej obecność. I tutaj już musimy się odwołać właśnie do jakiejś doświadczenia, argumentacji takiej bardziej filozoficznej, próbując udowodnić, że my jako ludzie no nie składamy się tylko, prawda, z pierwiastków i jakichś połączeń elektrycznych między nimi, gdzieś tam przepływu elektronów i tak dalej, tylko że my mamy też duszę i że jesteśmy... Co ciekawe, nawet chyba byśmy powiedzieli, że to, co duchowe, jest bardziej pierwotne niż to, co materialne, bo Bóg przecież nie jest materialny, tylko jest, Bóg jest duchem. Także to, co to duchowe, wydaje się bardziej realne i pierwotne wobec tego, co jest materialne. No i musimy tutaj, to szukanie tej argumentacji do tego, że ten świat duchowy faktycznie istnieje, też jest bardzo ciekawe i też są lepsze i gorsze argumenty. Myślę, że takie odwołanie się chociażby do doświadczenia, do tego, że my mamy intelekt, że mamy myśli, że i mamy wolną wolę, że jesteśmy w stanie powiedzieć o sobie, że myśleć o swoich myślach, co jest właśnie chyba takim argumentem za tym, że jednak jakaś świadomość istnieje, a ta świadomość niekoniecznie jest czymś materialnym.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. W pierwszej części audycji w telewizji słuchacz telefonował i odniósł się do chrztu dziecka, kiedy rodzice są niepraktykujący i miał zastrzeżenia, no tak rozmyślał właśnie o tym chrzcie świętym. I odpowiedź na to zagadnienie mi się wydaje, że była taka niewyraźna ze studia. I ja bym chciała powiedzieć, że ja bym nic nie powiedziała, co mogłoby spowodować, że dziecko nie będzie ochrzczone, bo życie jest długie i nie wiemy, co się stanie. Może takie zastrzeżenia można mieć na przykład w stosunku do ślubu, kiedy para nie traktuje ślubu jako sakrament, są niepraktykujący. Wtedy no, można to w ten sposób jakoś tak się do tego odnosić, ale na pewno nie, jeśli chodzi o chrzest święty. No, dziękuję.
Pani Beato,
bardzo.
Myślę, że nie byłem jakoś mało wyraźny, bo powiedziałem, że to jest kwestia ojca i matki, dorastania do tego i ojca, matki chrzestnej, a to jest kwestia wiary dziecka. I nawet gdyby rodzice mieli problem z własną wiarą, to jednak coś się w nich dzieje, że chcą prosić o wiarę dla dziecka.
Tak, ja wiem, co ojciec powiedział. To właśnie ojciec powiedział, ale dla mnie to jest niewyraźne, bo no tak na przykład siostra Faustyna, ona walczyła, żeby każda osoba jednak była ochrzczona, jeśli ona miała
więc
na to
ja nie
wpływ.
Powiedziałem, żeby nie chrzcili tego dziecka.
No proszę ojca, no nie chcę z ojcem argumentować.
No właśnie.
Mówię tak, jak ja to odebrałam, że
muszę
jednak
się bronić.
Jednak ja bym doprowadziła, żeby chrzest był, a co się stanie, to już później Pan Bóg zdecyduje.
No nie, tam nie było mowy, że chrztu nie będzie, tylko problem miał tata chrzestny, czy zostać tym tatą chrzestnym. A kwestia
no i
chrztu pewnie jest planowana.
Że tak, może by nawet lepiej, żeby nie... No tak...
Nie. Pani Beato, za daleko by Pani poszła. Nie iść tą drogą. Dziękuję Pani Beato. Pani doktor, słowo do tego jeszcze?
Znaczy ja to rozumiem pewne dylematy, prawda, bo No też każda sytuacja jest troszkę inna, każdy człowiek tutaj, ciężko jest tak ogólnie odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Bo są różni rodzice też, musimy być świadomi tego, że rodzice w pewien sposób stają, chrzcząc dzieci też zobowiązują się do tego, żeby wychować dzieci właśnie w wierze, że chrzcimy tak naprawdę dzieci w wierze rodziców, tak? Więc no tutaj faktycznie no rozumiem te pewne dylematy. Każdy przypadek myślę, że trzeba by trochę indywidualnie rozpatrzyć. No chrzest jest wielkim darem tutaj też dla dziecka i bardzo ważne jest, żeby, przynajmniej ja tak uważam, żeby ochrzcić to dziecko, żeby... Natomiast faktycznie rozumiem tu pewne napięcia, rozumiem pewne dylematy, kiedy rodzice są w pewien sposób niewierzący czy niepraktykujący, a jednocześnie chcą ochrzcić dziecko. Myślę, że tu jest duża tutaj też odpowiedzialność i praca z kapłanem, który będzie takiego sakramentu udzielał, żeby też z rodzicami czy porozmawiał na ten temat, żeby rodzice chrzestni, którzy na przykład są proszeni o to, żeby porozmawiali z rodzicami takich dzieci, z czym to się wiąże, żeby jednak może idealnie by było doprowadzić do tego, żeby rodzice zanim miałoby dojść do tego sakramentu chrztu dziecka, żeby oni sami weszli w tą, zaczerpnęli ze swojego chrztu i gdzieś w sercu podjęli decyzję, że oni chcą też mieć tą osobistą relację z Panem Jezusem.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo, Halina z Krosna, szczęść Boże, nie
będzie pochwalony wieki wieków, amen.
Chciałam tu nawiązać do tego, tam było powiedziane, że dlaczego Bóg zezwala na zło. No właśnie o to chodzi, że Bóg nigdy nie zezwala na zło. Mamy Księgę Rodzaju i Pan Bóg mówi, możecie spożywać owoce ze wszystkich drzew, tylko nie wolno wam spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła. I widzimy, co się stało. Chociaż nawet Bóg jeszcze dopowiedział, kobieta mówi, że Pan Bóg nawet zabronił im zbliżać się i dotykać nawet tego drzewa, czyli Bóg nawet ostrzegał przed narażaniem się na zło. Bo jak się człowiek naraża, to wtedy są katastrofy. A to jest katastrofy, czy na przykład widzimy tyle, codziennie podaje się przez co? Że człowiek świadomie, bo przecież jeżeli kończy prawo jazdy i wie, że pewnie rzeczy nie wolno, musi ostrożnie jechać, a jednak nadużywa tego, nie stosuje się do przepisów, nie stosuje się właśnie do wskazówek, tak samo jak do przykazań. Jest 10 przykazań i jest szanuj tam rodziców, nie wolno kraść, nie wolno zabijać, a jest to łamane. Czy Pan Bóg na to zezwala? No nie zezwala. Człowiek jakoś tak szatan właśnie przez grzech jakoś osłabił tak człowiedzenie Boga i obecność, rzeczywistość Bożą w człowieku osłabił. Także człowiek jakoś tak zwala winę właśnie na Pana Boga, dlatego że zrobi on, czyni zło, to mówi, że Pan Bóg pozwala na, dopuszcza. Nic Pan Bóg nie dopuszcza. Tu trzeba właśnie zrozumieć, na czym polega właśnie wolna wola. Znaczy, no, Pan Bóg nie może pozbawić człowieka wolnej woli, ani wyręczyć człowieka w pełni wolnej woli, no bo wtedy by człowiek stał się narzędziem w ręku Boga. A Pan Bóg stworzył człowieka wolnego, a nie jako narzędzie. To diabeł czyni człowieka swoim narzędziem. Natomiast
Pan Bóg z miłości stworzył człowieka, nawet na równi, pociąga go na równi ze sobą. I tu trzeba właśnie zrozumieć tą miłość Bożą. To jest, właśnie to wynika z tego, że powiedzieliśmy, że trzeba więcej po prostu dialogu, jest więcej tej medytacji, zastanawiania się, wyciszenia się, bo tak weszliśmy w ten internet i tak niektórzy jest takie no, uzależnienie się od tego internetu i tak gubimy osobowość się, gubi tożsamość przez to. Ja jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o książki, o polecam Księgarnię Katolicką, wysyłkową. W tej chwili jest bardzo dużo nowych pozycji. Bardzo ciekawie, jak w tej chwili skończyłam czytać Ślub Maryjny. Właśnie jest bardzo dobry pomysł, żeby wyciągać to, co jest dobre w historii Kościoła. Właśnie, a jest aktualne obecnie, na przykład nawiązanie do postaci wybitnego teologa Dunsa Scota, który właśnie poruszył, wyszedł ponad swój czas o niepokalanym poczęciu. On właśnie zapoczątkował tą ideę, którą później kontynuował ojciec Maksymilian Kolbe. No i właśnie chciałam prosić jeszcze o dopowiedzenie do tego, żeby nie przedłużać. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, pani doktor.
Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panią w pewnej kwestii, a propos tego pozwalania, niepozwalania. Dlaczego tak mówię? Ponieważ faktycznie jest tak, wspomniała tutaj pani o Księdze Rodzaju, jak tam zajrzymy, Bóg mówi, nie jedzcie z tego drzewa owocu. Właściwie to mówi do Adama, nie jedz z tego owocu, z tego drzewa owocu. Natomiast on go w pewien sposób informuje, daje mu pewne prawo do tego, jak, znaczy daje mu instrukcję życia, jak on ma postępować. I właściwie to tam był jeden, albo wybierasz, możesz zrobić to, a możesz zrobić tamto, tak? Możesz, ja ci mówię, nie rób tego, bo stracisz życie, ale możesz to zrobić. Znaczy, w pewien sposób, tak, Pan Bóg daje człowiekowi wybór, pozwala mu dokonać wyboru, czy będzie słuchał Pana Boga, czy nie będzie go słuchał. Czy wybierze to, co Pan Bóg mu mówi, jak ma żyć, czy wybierze inaczej. I no na tym polega właśnie wolna wola, tak? Że to, że mamy prawo, ono właściwie do niczego nas ani nie zmusza, ani nie, ono nas tylko informuje. To Święty Paweł o tym pisał, że prawo nas informuje o grzechu. Ono nie ma żadnej mocy. Ani nas do niczego nie przymusza, ani nas nie jest w stanie w żaden sposób zbawić. Ono nas informuje, co jest dobre, a co jest złe. Co się Panu Bogu podoba, a co się nie podoba. I to pierwsze prawo było, albo wybierasz mnie, albo wybierasz jakąś inną opcję, prawda? Albo wybierasz życie, albo wybierasz śmierć.
Zwątpili w dobroć Boga, tak.
Tak, albo wybierasz Boga, albo wybierasz albo życie, albo śmierć, tak? Ze mną jest życie, albo zjesz, to umrzesz. Stracisz życie. I tutaj no, ja bym użyła tego słowa, że Pan Bóg pozwoli im dokonać wyboru. I cały czas Bóg pozwala nam tych wyborów dokonywać. Pozwala nam wybrać dobro, a pozwala nam to dobro odrzucić. I tutaj też tak, Pan Bóg ustanowi pierwsze prawo, nie jedz. Tam pani powiedziała, że mało tego, że nie jedz, że Pan Bóg powiedział, żeby się nie zbliżać, ani nawet nie dotykać tego drzewa. Co jest bardzo ciekawe, jak się czytamy w Księgę Rodzaju, zajrzyjcie, proszę państwa, do tego tekstu. To nie mówi Bóg, to mówi Ewa. I pytanie brzmi, czy faktycznie to było prawo. Ja jestem przekonana do tego, że Pan Bóg jednak powiedział, i mało tego, on powiedział Adamowi, że tobie nie wolno jeść. Nie powiedział nawet do Adama i do Ewy, tylko do Adama, że nie wolno jemu jeść. Dlatego potem Chrystus mówi, że grzech przyszedł przez Adama, prawda? Że to on był tym, który zgrzeszył nawet. Więc my czasami wkładamy właśnie, nawet tu już Ewa była pierwsza, włożyła w usta Pana Boga coś, co nie do końca było prawdą. Tutaj myślę, że ten wąż tam sprytnie gdzieś podszedł, on jej zadawał takie pytania, a czy rzeczywiście Bóg powiedział, prawda, a czy rzeczywiście? I tutaj myślę, że takie czytanie Pisma Świętego i tutaj cały czas właśnie to pytanie gdzieś cały czas do dzisiejszych czasów jest bardzo istotne. Czy rzeczywiście Bóg coś powiedział? I my cały czas się nad tym zastanawiamy. Także ja tutaj myślę, że jednak właśnie wolna wola na tym polega, że Bóg pozwala nam podjąć decyzję, czy wybieramy życie, czy wybieramy Jego, czy wybieramy, czy przyjmiemy od Niego tą propozycję, ten dar zbawienia, który Jezus Chrystus na krzyżu nam ofiarował, czy to odrzucimy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Witold ze Szczecina. Chciałbym tutaj nawiązać do wątku, który pojawił się niedawno, bo od niedawna też włączyłem się w tą audycję, te rozmowy niedokończone. Wątku rozdźwięku między dwoma braćmi. Bratem nawróconym, wierzącym, a bratem ateistą. Myślę, że to jest taki ciekawy wątek, bo on tak w sumie pokazuje też tą linię frontu walki, jaka jest w świecie, tej najważniejszej walki, jaka jest w świecie, to właśnie między tą wiarą i niewiarą w Boga, w Jego obecność, w Jego moc twórczą. I taką myśl chciałbym tutaj poddać, czy niewiara w Boga, ateizm, czy jest, z czego wynika, właśnie, z czego wynika. I czy jest, warto by się na tym zastanowić, coś takiego jak ateizm taki absolutny, bo jak widzimy po grzechu Adama i Ewy, po zdradzie Boga, oni uciekają w taką pewną rzeczywistość, ukrywają się, jakby Boga nie było. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg jest i że pomimo tego grzechu i tego, co grzech powoduje, tych skutków wszystkich duchowych, wewnętrznych, bardzo złych, to kontakt z Bogiem, relacja z Bogiem nie została zerwana w sposób absolutny, bo Bóg obrazowo oczywiście woła, szuka, Adam odpowiada, jest dialog, czyli możliwość dialogu z Bogiem pomimo zdrady i grzechu i pomimo wejścia w tą taką tragiczną dla nas relację z demonem, ze złym duchem, sama możliwość kontaktu z Bogiem nie została całkowicie odebrana i zniszczona w sposób absolutny. I taką tu jakby podsuwam refleksję i tutaj też na tą wypowiedź z drugiej strony tutaj od Państwa też będę oczekiwał, czy jest coś takiego jak ateizm absolutny, jak patrzymy na to, co się dzieje w tej relacji Bóg, Adam i Ewa po grzechu, po zdradzie, a jeśli jest coś takiego, nie nazwałbym absolutne, coś takiego, co jest brakiem całkowitym świadomości Boga, takim, czy można w tych czasach mieć całkowitą taką świadomość absolutną, taką świadomość w ogóle, znaczy nieświadomość Boga, czy jest coś takiego, takie zjawisko, czy raczej to jest taka, jak u Adama i Ewy, że to jest ucieczka bardziej wewnętrzna. To jest chęć ucieczki od prawdy o sobie, od tego, co się stało, co się dokonało. I taka ucieczka w naiwny taki świat, w sumie niszczący, że udamy, że Boga nie ma. No, możemy udać, ale On i tak jest, On i tak w dialog wchodzi. Ale też ten ważny moment, że sam możliwość dialogu nie jest do końca zniszczona. nie jest do końca jakby, no, człowiek nie zostaje pozbawiony do końca tej możliwości dialogu z Bogiem, pomimo grzechu. I tu jakby, no, odnieść się do tego bym poprosił i gdzieś tam ten temat przedłużyć. Pozdrawiam całe Radio Maryja i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo księdzu dziękujemy. Pani doktor?
Bardzo dziękuję. Tutaj bardzo ciekawa refleksja, myślę. Nie wiem, czy wszystko zapamiętałam. Spróbowałam sobie zapisać kilka rzeczy. Mam nadzieję, że do jak największej ilości uda mi się tutaj odnieść. A propos tego kontaktu z Bogiem. Tak, oczywiście ten kontakt z Bogiem jest możliwy, ale to dlatego, że Bóg wychodzi do człowieka ze swoim objawieniem. Bóg mu się objawia, bo na tym polega różnica między chrześcijaństwem a innymi religiami. Ona polega na tym, że w chrześcijaństwie to Bóg szuka człowieka, a nie człowiek szuka Boga. I to jest zasadnicza różnica, że tu Bóg wychodzi z objawieniem. Bóg wychodzi, mówi... Ja wiem, kocham was tak bardzo, że ja was uratuję, że ja wam dam swojego syna po to, żeby to nie było tak, że wy pomrzecie w tych swoich grzechach, tak? Tylko mam dla was ratunek, mam plan radykalny wręcz, no ale jakieś zadośćuczynienie za grzech musi zostać złożone i Pan Bóg mówi, ja to zrobię sam, ja zadośćuczynię za wasz grzech. To niesamowita w ogóle idea, myślę, że której człowiek by nie był w stanie w ogóle wymyśleć, to musiało pochodzić od Pana Boga. Także ten kontakt z Panem Bogiem jest dlatego, że On wychodzi do nas i On nas szuka. W ogóle to jest bardzo ciekawe. Właśnie mówiliśmy o Księdze Rodzaju, a potem jest historia Kaina i Abla zaraz po upadku. I jak się państwo, ja w ogóle jak zaczęłam kiedyś czytać ten tekst i on mnie, wiecie państwo, co mnie zafascynowało, to, że tam jest Abel, który jest tym, który się Panu Bogu podoba, i jest ten Kain, który się Panu Bogu nie podoba, ale jak zobaczycie ten tekst, to z kim rozmawia Bóg w tym fragmencie? On rozmawia z Kainem, on tam nie rozmawia z Ablem, tam mamy zapisany dialog, jak Bóg rozmawia z tym, który jakoś nie jest tym, który jemu się podoba. Także widać, że tutaj Bóg wychodzi także do ludzi, którzy w pewien sposób nawet go odrzucają. Także ten dialog jak najbardziej i to wejście w relacje z Panem Bogiem jest jak najbardziej możliwe, jeżeli my tego chcemy, bo też wracając jeszcze do Pisma Świętego, na przykład mamy przypowieść o synu marnotrawnym. Jest to bardzo zły tytuł, myślę, tej przypowieści, bo my się skupiamy na tym marnotrawnym synu, co tam odszedł od tego ojca i tam go znienawidził, a potem go prosił o przebaczenie, a jeszcze przecież był ten drugi syn, który mówi, no ojcze, ja ci służę, a ty mi nic w życiu nigdy nie dałeś, a ojciec mówi, wszystko, co moje, do ciebie należy. Dlaczego jesteś ze mną, jesteś przy mnie, a w żadną, nie chcesz chyba wejść ze mną w jakąś relację. Jeżeli wystarczyło, że mnie poprosić przecież o te... ja tobie też bym wyprawił taką ucztę, ale no musisz wejść ze mną w jakąś relację. I na tym chyba polega problem, że my w jakiś sposób musimy na tą chęć Pana Boga do zawarcia relacji odpowiedzieć. I nie zawsze oczywiście chcemy odpowiedzieć. Tutaj była mowa też o ateizmie, z czego on wynika, tak? Czy jest możliwość taka kompletnego nieświadomości Boga? No, to jest dobre pytanie, czy my jesteśmy tak stworzeni przez Pana Boga, że gdzieś głęboko czujemy, czy wiemy, czy mamy sumienie, które nam w jakiś sposób podpowiada, że musi być coś poza nami, coś większego od nas i gdzieś tego Pana Boga szukamy. Natomiast drugie pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie ignorować te głosy i wmawiać sobie, że tego nie ma, że to istnieje, że to nie istnieje, albo że to jest tylko wytwór naszej wyobraźni, albo takie pobożne jakieś tam fantazje i życzenia, albo gdzieś stworzone to na drodze jakiejś ślepej ewolucji i to tylko jakaś taka anomalia w człowieku. Także ja jak słucham czasami ateistów, to mam wrażenie, że oni są w stanie sobie na tyle zagłuszyć ten jakiś wewnętrzny głos, czy wewnętrzne nasze ukierunkowanie na Pana Boga, że stają przed ludźmi, przed lustrem i tak dalej i zaprzeczają tej rzeczywistości. Z czego to wynika? Myślę, że dużo takich ateistów ma po pierwsze zły obraz Pana Boga. To jak bardzo fajnie wychodzi, były takie debaty bardzo poważne na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie siadał Richard Dawkins naprzeciwko Johna Lennoxa i debatowali o tej jego książce Dawkinsa Bóg urojony i John Lennox mówi, ale to w jaki sposób ty opisujesz Boga, to ja się właściwie z tobą zgadzam, że ten Bóg nie istnieje, tak? Bo opisujesz go jako takich właściwie takich greckich bogów, którzy tam są jacyś tacy mściwi i właściwie no są jakimiś takimi wytworami, które gdzieś tam panują nad jakimiś, no tak jak sobie wyobrażamy tą grecką mitologię, tak? Panują nad jakimiś mocami, nie wiem, wiatru, morza i tak dalej. I faktycznie no, wiara w takich bogów no nie jest racjonalna. Natomiast my nie wierzymy w takich bożków. Wierzymy w Boga, który jest stwórcą wszechświata. Wierzymy w Boga osobowego i to jest zupełnie inna wizja Boga. Także oni mają tutaj chyba po prostu źle sobie definiują tego Pana Boga i walczą trochę z czymś, co z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego. Druga rzecz, z czego ta niewiara wynika, to myślę, że no wynika z naszego takiego czasami egoizmu, tego, że to ja chcę być panem swojego życia, ja chcę być najważniejszy i tak dalej. I stawiamy siebie na piedestale naszego życia, no i wszystko ma być dla mnie, prawda? I ja mam sobie tutaj zapewnić szczęście w taki sposób, w jaki ja to rozumiem. No tutaj myślę, że tych powodów tej niewiary byśmy szukali i znaleźli jeszcze bardzo wiele, także może na razie to zostawmy.
Znalazłem taki artykuł siostry Zdybickiej z 20 kilka stron, bardzo ciekawe wiele kwestii podjętych właśnie, jeżeli chodzi o ateizm. I ona też tutaj pokazała systemy zakładające właśnie ateizm absolutny. Tu Marx, Nietzsche, Sartre pokazują, że wraz z negacją Boga upadają wszystkie wartości, a w ich miejsce wkrada się relatywizm, a ostatecznie nihilizm.
Tak, tak, to jest konsekwencja i myślę, że ważne jest też, żebyśmy pokazywali to właśnie, do czego takie myślenie, takie podstawy filozoficzne prowadzą. Mamy taką książkę chociażby Krytyka relatywizmu moralnego Petera Krefta i on tutaj też super pokazuje, że jakby no, to nie jest tak, że relatywizm moralny w ogóle ma jakikolwiek sens, prawda? Bo kto ustala wartości moralne, jeżeli to nie jest Pan Bóg?
Tak, tak. Tu, no,
tak zastanówmy się nad tym.
Siostra mówi, że to odzwierciedlenie ludzkich błędów, głównie poznawczych, prawda?
To tak, tak.
i że dzieje negacji Boga bezpośrednio potwierdzają trwałość i ponadczasowość idei Boga i jego afirmacji. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Michał z Ryszwałdu. Ja chciałem, podejmując temat właśnie jako świeccy w obrońcy wiary, jako obrońcy wiary, chciałem tutaj zaznaczyć, że powinniśmy być obrońcami wiary przede wszystkim najpierw w Kościele katolickim. Dlatego, że żeby wyjść na zewnątrz, musimy mieć mocną wiarę jako członkowie Kościoła. I tutaj chciałem zaznaczyć, że Kościół niestety jest w kryzysie i to mówi sama Matka Boża w książce Matka Boża do kapłanów swoich umiłowanych synów. Książka ma imprimatur, oczywiście. I chciałbym tutaj przytoczyć słowa Matki Bożej. Punkt E z orędzia 527. Matka Boża mówi: moja dusza jest przeszywana na widok Kościoła leżącego pod ciężarem dotkliwej agonii. Coraz bardziej szerzą się w nim błędy doprowadzające do utraty wiary. Grzech zwodzi serca wielu moich dzieci. I teraz pytanie właśnie, co może być tym czymś, między innymi oczywiście, te błędy w Kościele, to jakie to mogą być? Myślę, że tu przede wszystkim chodzi o serce naszej wiary, czyli msze święte. Czyli, że chodzi tutaj o mszę świętą. Co może być właśnie takim taką wskazówką na to, że zatraca się wiarę. Na przykład to, że jest zatraca się wiarę w realną, rzeczywistą obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Po czym to można poznać? No chociażby tutaj Pani wspomniała też wcześniej o tym, że człowieka się stawia na miejscu Boga, że On jest w centrum. Niestety tutaj trzeba zauważyć, że, bo tutaj mam porównanie po prostu z mszą przedsoborową, chociażby taka prosta rzecz, jak właśnie orientacja. Wszyscy byli zwróceni w kierunku Boga, a teraz w tej nowej mszy mamy zwrócenie kapłana w stronę ludu. I wtedy niestety kapłan jest tyłem do tabernakulum, a przecież tam jest właśnie Pan nasz Jezus Chrystus.
Tu postawimy kropkę, bo podczas sprawowania Eucharystii, gdy myślimy o Eucharystii, prawda, bo co innego jest, gdy stajemy przed tabernakulum, ale Pan Jezus staje pośród nas na ołtarzu, tutaj jest żywy. Ale poproszę Panią doktor też o odniesienie się do spraw podjętych przez Pana.
To ja może tak wspomniał Pan, że Kościół jest w kryzysie, że teraz obecnie jest w kryzysie. Myślę, że to jest takie pytanie, kiedy Kościół nie był w kryzysie, bo ja chciałabym przypomnieć, że jak Kościół dopiero był zakładany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zauważmy, że On zgromadził 12 uczniów, a wśród tych 12 uczniów, którzy byli formowani przez samego Jezusa Chrystusa. Jeden okazał się zdrajcą, drugi się go wyparł 3 razy. Kiedy doszło do tego kulminacyjnego momentu, kiedy Jezusa pojmali, to gdzie byli ci wszyscy uczniowie? Polecieli gdzieś, rozeszli się. I teraz pytanie brzmi tak. Jeżeli Jezus tak uformował uczniów, że oni wszyscy w momencie trudnym go porzucili, wyparli się, zdradzili i tak dalej, no to czy to nie był moment ogromnego kryzysu w Kościele? No był, tak. I myślę, że to jest tak, że każde czasy mają nowe kryzysy i nam się wydaje, że och, jak się uporamy z tym kryzysem, to już będzie po prostu cudownie i wspaniale. No nie, no jakby każde pokolenie ludzi jest grzeszne i zawsze Kościół będzie w jakimś kryzysie, dlatego że zawsze będą ludzie, którzy będą grzeszyli. To ten grzech jest tym kryzysem, który dotyka Kościół. I oczywiście my mamy problemy XXI wieku, nie mamy już problemów, które gdzieś tam w historii minęły. I musimy na bieżąco, że tak powiem, odpowiadać na pewne rzeczy. Natomiast to, że Kościół jest w kryzysie, jest, będzie, bo jesteśmy grzeszni i tak będzie zawsze. Natomiast jeśli chodzi o tą Eucharystię, tak, na pewno trzeba jakieś ugruntowania katechezy, przypominać ludziom, że to faktycznie jest obecność, autentyczna obecność Jezusa w Eucharystii. Co do tego ukierunkowania, no to tak jak już tutaj ojciec wspomniał, że no jeżeli kapłan stoi przodem do stołu eucharystycznego, gdzie dokonuje się transubstancjacja, gdzie dokonuje się ten cud, no nie mogę powiedzieć cud, powiem tak, transubstancjacja, no to tam też obecny jest Jezus, więc on nie, to nie jest tak, że on stoi przodem do tylko do ludzi, tak, ale no, że też stoi przodem do tego, co się dzieje na ołtarzu, także tutaj no ale to te problemy liturgiczne oczywiście trzeba sobie zdawać z nich sprawę, trzeba jakoś próbować z nich wybrnąć i oczywiście no, warto też na ten temat rozmawiać, w którą stronę to ma iść, ale też myślę, że to zrozumienie tego, jak funkcjonuje w tym momencie różne ryty, które zatwierdzone są przez Kościół, też jest ważne.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat poradnik świeckiego obrońcy wiary. Naszym gościem jest dr Małgorzata Madej z Fundacji Pro Dateo. Zapraszamy. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi z końcówką 66.
Zaśpiewaj, by cię każdy słyszeć mógł, by smutku cień rozwiał się, wiary moc dał nam Bóg. Zaśpiewaj dziś, właśnie dziś, głęboki oddech w młode płuca weź. Na starcie stań, biegnij tam, gdzie jest świat bez twych łez. Rozpalmy w krąg płomień serc, by jasną drogą móc do celu biec. Młodości cud i żar, niech święci się wśród nas. Radością żyj, w niej trwaj, na przekór wiatrom biegnij w dal pora. Otwarta dłoń, twoja dłoń, podana innym, którzy słabi są. Ma wielką moc, możesz nią przegnać lęk,
ból i zło, rozpalmy w krąg płomień serc, by jasną drogą móc do celu biec. Przyjaźni cud i dar, niech święci się wśród nas. Nadzieją żyj, w niej trwaj, na przekór wiatrom biegnij w dal, poraj, poraj.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Łukasz z Krakowa. I chciałem wypowiedzieć kilka takich swoich spostrzeżeń na temat dzisiejszego tematu, bo z tego, co nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale dzisiejszy temat jest poradnik dzisiaj współczesnego obrońcy wiary. I po prostu ja ze swojej strony mam takie dosyć negatywne opinie, negatywne doświadczenia, bo ja kilkakrotnie, kiedy usiłowałem wypowiedzieć jakiś światopogląd katolicki zgodny z nauczaniem Kościoła, to niejednokrotnie byłem całkowicie dyskredytowany, odbierano mi jakiekolwiek prawo racji. Ja na przykład pamiętam z okresu swojej szkoły, do której uczęszczałem kilka lat temu, w szkole o takim profilu opiekuńczo-medycznym, miałem, doszło w klasie do takiej dosyć ostrej dyskusji na temat aborcji. I większość moich kolegów i koleżanek wyrażało opinie proaborcyjne. Ja się usiłowałem jakoś tam przebić z takim światopoglądem religijnym, prawda, że katolickim, że prawda, usiłowałem przedstawić aborcję jako pewne zło. No, zostałem całkowicie zagłuszony, zakrzyczany przez moich skądinąd dobrych kolegów, czy też koleżanki. Nasza pani, która prowadziła lekcje, nasza pani nauczycielka, nie odezwała się w ogóle. Także można powiedzieć, że zachowała idealną neutralność światopoglądową. Nie zajęła stanowiska ani za, ani przeciw w poruszanym tym kwestii aborcji. Ja w pewnym momencie się zupełnie wycofałem. Właściwie nie miałem argumentu i zapadłem się tak w sobie. Być może to jest też kwestia charakteru, że ktoś nie umie się przebić ze swoimi racjami. Ja się właśnie często spotykam właśnie, bywam bezbronny wobec na przykład świadków Jehowy czy osób niewierzących. No, przepraszam za taki pesymizm, za taki defetyzm, ale my tutaj w Radiu Maria z reguły spotykamy się w środowisku wierzącym, praktykującym i popieramy nawzajem swoje opinie. Natomiast jak się wyjdzie do środowiska takiego laickiego, świeckiego, jest bardzo trudno rozmawiać. Ja właśnie parokrotnie byłem w takiej sytuacji, że musiałem zamilknąć. Nie wiem, czy dobrze, czy rozrobiłem, czy źle, ale wycofałem się i być może wynika to z moich predyspozycji takich charakteru, ale no, przepraszam za taki pesymizm i dziękuję za wysłuchanie. Proszę o komentarz.
Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. Pani doktor, pani prezes.
bardzo dziękuję, że pan podzielił się tym doświadczeniem. Ja myślę, że też dziękuję za pana odwagę, że jednak mimo że tego, że przyznał się pan, że może charakterem, że pana charakter jakby nie sprzyja temu, żeby dyskutować, i to jednak odważył się pan na wyrażenie jakiegoś swojego zdania, czy próbę podjęcia takiej dyskusji na temat obrony życia, to też jest, myślę, ważne. To też jest jakimś świadectwem może dla tych ludzi. Może nie zawsze oni nas wysłuchują, natomiast to jest pewna odwaga i super, super, że to pan robi. Co do tych negatywnych doświadczeń. Tak, będziemy spotykać negatywne doświadczenia. Jakby nie oszukujmy się, Pan Jezus na kartach Ewangelii raczej nas i swoich uczniów i nas w konsekwencji też przygotowuje, nie mówi, że o super, słuchajcie, to teraz jak będziecie głosić tą Ewangelię, no to będzie po prostu wszyscy was będą kochać i będą przed wami czerwone dywany rozsypywać, rozwijać, tak kwiatkami witać i w ogóle. Nie, absolutnie. Pan Jezus mówi, czekają was prześladowania, czekają was trudne chwile, ludzie będą was nienawidzieć i raczej na to powinniśmy się przygotować, ale to nie jest absolutnie też powód do tego, żeby to nie była nasza wymówka do tego, że my przestaniemy głosić prawdę, bo to jest nasze zadanie, mimo tego, że ludzie będą nas prześladować, mimo tego, że będą nas nienawidzieć, i dlatego, ale bo my widzimy nasza nagroda nie jest tutaj na ziemi, tylko ona będzie w niebie. I ja też rozumiem, że właśnie czasami brakuje nam argumentów, brakuje nam takiej odwagi, żeby podejmować tą dyskusję, bo też czujemy się zranieni w jakiś sposób. I to jest emocjonalne. Proszę, jak państwo wejdą na nasz kanał na YouTube Fundacji Prodoteo, proszę poczytać komentarze, jakie tam są. To są same negatywne komentarze, bo nas oglądają ateiści. Bardzo się cieszę, że nas oglądają ateiści, tak naprawdę, ale naprawdę komentarze są wszystkie naprawdę są negatywne. Obrywamy po prostu. I są ludzie, którzy mają bardziej twardą skórę, są tacy, którzy nie są w stanie tego znieść, ale dla każdego z nas jest miejsce w kościele i jeżeli nie czujemy się dobrze na tej pierwszej linii frontu, szukania tych argumentów, argumentowania, szukania dowodów i wyłapywania jakichś tam niekonsekwencji, błędów i tak dalej, to ja myślę, że nic na siłę. Możemy zająć drugie miejsce, jakieś, które też jest szalenie istotne. Osób, które modlą się za apologetów, modlą się za osoby, które tych argumentów szukają, które wchodzą w te dyskusje, wchodzą w polemiki i tak dalej. To też jest bardzo potrzebne. Także naprawdę ten wysiłek gdzieś apologetyczno, misyjno, ewangelizacyjny jest dziełem całego Kościoła. I idźmy, ja bym zachęcała, żebyśmy szli tam, gdzie jest nasze miejsce. Jak ktoś chce tych argumentów poszukać, to ja myślę, że też znajdzie za obroną życia, za obroną chrześcijaństwa i tak dalej. Zachęcam do tego, żeby chociaż tak dla siebie je poznać, a jeżeli mamy taką odwagę, jak Pan Duch Święty nas gdzieś tam w środku przekonuje, to się odważmy. Ja też na przykład osobiście musiałam taką odwagę trochę w sobie pokonać, Znaczy, przepraszam, odwrotnie. Pokonać w sobie jakiś lęk i nabrać takiej odwagi do jakiegoś takiego publicznego zabrania głosu w pewnych sprawach. I też na przykład właśnie w temacie aborcji, właśnie wchodząc w pewien dialog, też się pewnych rzeczy uczymy. Jeżeli nie będziemy w to wchodzić, nie będziemy próbować, no to też nigdy się nie nauczymy rozmawiać, argumentować. To też nas zmusza, właśnie ktoś wrzuca jakiś taki argument popierający aborcję, no to wymusza nas, tak gdzieś musimy poszperać, poszukać i tak dalej. I ćwiczymy się w tym i myślę, że nie od razu Rzym zbudowano, że to jest też jakaś nasza droga i małymi kroczkami gdzieś tam coraz lepiej to będziemy robić. Także ćwiczmy, miejmy odwagę, jak ktoś chce, to jak najbardziej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i panią doktor. Serdecznie witam prowadzącą tę audycję. I chcę powiedzieć, że słucham cały czas uwagą i jak boję się, czy to nie będzie takie lekko przekorne, ale tak pomyślałam sobie, że przede wszystkim trzeba być odważnym na pewno i stawać w prawdzie. I taki obrońca wiary to jest taki człowiek, co jest jak dziecko częściowo, ale nie, jak to powiedzieć, stawać w prawdzie i przestrzegać 10 przykazań. To jakoś tak mi się to naiwnie kojarzy. Mam lekarkę, która ma bardzo już jest wiekowa, ale pięknie dalej leczy. I niestety ciągle mówi, że jest niewierząca, a ona jest tak dobrym człowiekiem, że ja mówię jej, bo jak ja coś powiem, to ona kontruje. Widzę po niej, po jej życiu, że ona musi, Pan Bóg gdzieś jest w jej życiu, ale nie wiem dlaczego. Czasem ludzie takie mają maniery, ale życiem udowadniają, że jakby, no, mają sumienie, więc myślę, że wierzą, bo obrońca, no, wobec niej nie mam zamiaru stosować, nie dlatego, że jestem zachowawcza, tylko po prostu widzę po jej postępowaniu. 90 lat, 70 leczy. Być może to już jest troszeczkę związane z wiekiem, że jest jakaś troszkę rozgoryczona, ale pomaga ludziom i naprawdę jest cudownym lekarzem. Natomiast tak myślę sobie, że Pan tu wspomniał, że przed soborem jak było. Mówiło się wtedy kara boska. Człowiek, obrońca wiary, nie powinien straszyć na pewno karą boską, ale ja mam taki przykład i to sama zresztą już dobiegam swoich lat. Pan Bóg będzie wiedział, kiedy mnie powołać. I widzę swoje błędy, bo obrońca wiary no, nie jest bez winy i on musi najpierw siebie jakoś tak oceniać. I widzę, kiedy popełniłam jakie błędy. I wierzę także, może to będzie niemile słyszane, że kiedyś straszono, mama mówiła, bój się Boga na przykład, albo że mówiono kara boska. I ja wiem, teraz widzę to na przykładzie no, pewnego przykładu człowieka, który mi się żalił, że tak córka, bo teraz bardzo trzeba tego przykazania bronić właśnie, być obrońcą wiary w tym przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją, bo to, co się dzieje w tej chwili z rodzicami, tylko się niektórzy czekają, że już to mieszkanie, żeby przejąć, no nieważne. I właśnie on żalił się na córkę, a jednocześnie przyznał mi się, że kiedyś, kiedy troje rodzeństwa było, to oddali swoją matkę do domu opieki, ponieważ każdy z tego rodzeństwa chciał to mieszkanie, jej tam, więc sprawy jakieś finansowe górowały nad miłością do tej rodzicielki. I tak mi głupio było, bo sama popełniłam wiele w życiu błędów, ale miałam ochotę powiedzieć, że przecież nie to, że się powtarza los, tylko że takie dzieci są wychowane w obecności babci, która została oddana do domu startów, chociaż ludzie byli zasobni, to jak to się dziwić potem, że te dzieci są takie? I ja też w swoim życiu porównuję. Więc powtarzam, obrońca wiary to człowiek, który powinien przede wszystkim przestrzegać 10 przykazań, być uczciwy wobec siebie, mieć sumienie i nie wiem, wcale nie wydaje mi się, żeby tak musiał każdego, no chyba, że jest bez winy zupełnej, to że każdego, powiedzmy, pouczać. To jest bardzo, ja czasem jestem taka porywcza i mówię wprost, ale to gdzie, no jestem niegodna właściwie, bo sama jestem grzeszna. Także bronić wtedy, oczywiście jak były te kościoły atakowane, to nawet pan Kaczyński powiedział w Sejmie, że brońcie kościołów, bo wtedy ludzie jakby usnęli. Jeżeli ktoś bezczelnie obraża lub też w kościele, to tak wtedy bronić wprost i być odważnym i tak jak w Toruniu gdzieś tam wstargnięto na mszę. Ale w takich sytuacjach to ja teraz widzę, że to jest jakaś prawidłowość, że nie przestrzegasz jakiegoś przykazania wobec własnego rodzica, a potem ciebie to spotyka. I to, nie, to mnie to tak samo może spotkać każdego. Czyli obrona wiary to jest przede wszystkim obrona w sobie, swojego sumienia i dbania o te 10 przykazań. Może to, mówię, źle powiedziałam, ale proszę wybaczyć. Miałam takie refleksje. Z Panem Bogiem i wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy Pani Mario. Pani doktor?
Dziękujemy za ten głos. Ja tak kilka odniosę się do kilku kwestii. Oczywiście to jest tak, że my przede wszystkim mamy być świadkami. To nie jest tak, że my mamy tam głosić coś, a sobie robić co innego, prawda? No jeżeli mamy być autentycznymi apostołami, głosicielami Ewangelii, to musimy sami żyć tą Ewangelią. Oczywiście nigdy nie będziemy w jakiś sposób idealni, będziemy, tak jak pani powiedziała, popełniać błędy. No jednak no, miarą jest to właśnie, żeby się do pewnych rzeczy przyznać, poprosić o wybaczenie i Pana Boga i bliźniego. Natomiast tak, no będą na nas patrzeć, czy my żyjemy to tym, co głosimy. I to jest bardzo ważne oczywiście. Także tutaj życie w zgodzie z 10 przykazaniami, życie z Ewangelią jest jak najbardziej konieczne. Ja bym tutaj jedną uwagę taką miała, że nie uważam, żeby obrona wiary czy apologetyka to było pouczanie. Bo pouczanie to już tam się tutaj kojarzy właśnie z takim trochę moralizacją, że my tutaj jako tacy wyżsi moralnie, tak, w jakiś sposób lepsi od góry będziemy tutaj pouczać drugich, jak oni mają żyć i co robić. Znaczy po pierwsze zauważmy to, że my nie głosimy tego, co myśmy sobie sami wymyśliliśmy, tylko głosimy Jezusa Chrystusa, Jego osobę i Jego Ewangelię. I to, co głosimy, to nie pochodzi od nas, tylko jesteśmy w pewien sposób posłani przez Pana Boga. I musimy tu być w służbie tego, służyć temu Bogu, któremu głosimy. Także to nie jest coś, co myśmy sobie sami wymyślili, tylko coś, co otrzymaliśmy i czym żyjemy i czym chcemy się dzielić. Także tutaj naprawdę pouczanie, a obrona wiary, a apologetyka to są trochę dwie różne rzeczy. My szukamy dobrych argumentów, chcemy się tymi argumentami dzielić, natomiast nie z takiego właśnie wysokiego konia jakiego, że tutaj będziemy was pouczać, jak macie żyć i jaka jest prawda, tylko no właśnie sposób, w jaki to robimy, też jest bardzo ważny, tak, że my to robimy w pewien sposób właśnie taki, że proponujemy po prostu ludziom, że mówimy autentycznie, czym my żyjemy i dlaczego my wierzymy tak, jak wierzymy i mamy dla nich po prostu świetną, Bóg ma dla nich propozycję, wychodzi dla nich, chce im dać pewien dar i myślę, że w taki sposób powinniśmy to robić, a nie właśnie pouczając innych, jak mają myśleć, jak mają żyć i tak dalej. To kwestia takiej delikatności, komunikacji dobrej jest kluczowa w apologetyce.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Węgier ze Szwajcarii, z miejscowości Meggen. Gorąco pozdrawiam czcigodnego ojca redaktora Grzegorza i zacną pani doktor, która tyle dobrego robi w życiu dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Mam kilka postrzeżeń, a mianowicie analiza rzeczywistości. Zachód versus wschód. Katolicki zachód versus katolicki wschód. Na zachodzie katolicy są prawie wszyscy niewolnikami. Dlaczego? Wiele z nich księży pozamurowało piekło, a wszystkie diable w piekle. Pozamurowali dwóch wejść do czysta, jeden stąd, jeden wyjście do nieba. Zostało otwarte tylko brama do niebios. Więc wszyscy chcieli, nie chcieli, hurtem idą do nieba. U nas my mamy jeszcze wolność. Możemy trafić, jeżeli chcemy, do piekła. Możemy trafić, jeżeli nie chcemy do piekła, do czysta, a jeżeli bardzo, bardzo się postaramy, to po krótkim czyściu albo nawet bezpośrednio możemy trafić do nieba. Druga sprawa, też na zachodzie. Pisma świętego Pawła czyta się. Każdy lektor, który nie chce wylecieć z lektury, musi trzy kłamstwa popełniać. Siostry i bracia. Czyli siostry, słowo siostry i słowo i, to jest dwa kłamstwa. I trzecie kłamstwo na końcu, oto słowo Boże. Jak święty Paweł powiedział, bracia. A dlaczego? Ponieważ on mówił do ojców rodzin. Wiara rodzi się ze słuchania. Bracia, ojcowie rodzin, mają obowiązek przenieść to, co usłyszeli od świętego Pawła, do swoich rodzin. Więc tutaj siostry i bracia niepotrzebne. Dlaczego? Bo działa rodzina. Więc nie trzeba oddzielnie sióstr wymieniać, ponieważ one są w pakiecie, który się nazywa rodzina. Potem dalszy punkt. Zło pochodzi tylko od szatana i jego niewolników, a nigdy od Boga. Bóg nie godzi się na zło, tylko jeżeli raz już osobom stworzonym, a to są aniołowie i ludzie, darował, wyposażył ich w wolną wolę, no to nie ogranicza tej wolnej woli. Po sądzie ostatecznym szatanowi nie będzie odebrana jego wolna wola, tylko wpływ jego będzie ograniczony tylko już na piekło, ponieważ będzie rozdzielone, kto trafia do piekła, a kto trafia do nieba. Ostatni punkt. Hierarchia versus anarchia. Tylko podaję słownictwo. Ład versus nieład. Kosmos versus chaos. Fiat voluntas tua versus non serviam. Pokora versus picha. I dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Pani doktor?
Dziękujemy za ten głos. Oczywiście ja tutaj podkreślę jeszcze raz i zgodzę się o tym, że zło nie pochodzi od Pana Boga. Byty stworzone przez Pana Boga, czy to byty duchowe takie jak aniołowie, czy byty duchowo-materialne takie jak my, mają tą wolną wolę i faktycznie mogą wybrać. Znaczy właśnie to jest pytanie, czy jest taka koncepcja, że zło jest brakiem dobra, czyli odrzuceniem dobra i wtedy jest zło. Tak. I chyba na tym to polega, na odrzuceniu Pana Boga, odwróceniu się w pewien sposób od Pana Boga. Ty jeszcze Pan wspomniał taki element o niebo, piekło, tak, że już, przynajmniej tak jak ja odczytałam tą wypowiedź, jeżeli coś źle zinterpretowałam, to bardzo przepraszam, ale tak to odebrałam, że właśnie mówimy o tym niebie, tak, że wszyscy właściwie pójdą do nieba, a nie mówimy o piekle. Tutaj na wschodzie jeszcze ta idea tego piekła jest w pewien sposób żywa i o niej się mówi. I chyba gdzieś tutaj ja bym się z tym zgodziła i to jest bardzo ciekawe też, jak my mówimy o niebie i czy mówimy o piekle, bo teraz faktycznie jest coś takiego w Kościele, żeby tak unikać trochę tego tematu, tego piekła, żeby tak nie straszyć tym piekłem, żeby nie poruszać tego tematu, bo to tak ludzie mogą źle odebrać, będą się bać. A to nie chodzi o to, żeby wybrali Boga przez strach i tak dalej, tylko żeby mówić o miłości. I w pewnym sensie to ja rozumiem ten akcent położony na miłość i tak dalej, bo to jest bardzo ważne. Natomiast już nie pamiętam, przepraszam, w tym momencie, bo jest późna godzina, w której książce to czytałam z serii tej naszej Lewisowskiej, serii poświęconej C.S. Lewisowi, bo C.S. Lewis był znawcą literatury i on mówił, że no właściwie każda wielka opowieść nie może się, nie ma prawa bytu bez tego złego bohatera, tego złego. Jest dobro i jest zło. I jak przestaniemy mówić o tym złu, przepraszam, i skupimy się tylko na tym dobrym bohaterze, to ta historia właściwie traci taką żywotność, że to nie przemawia do naszych serc, bo my czujemy, że jak oglądamy filmy, konsumujemy kulturę, no to przecież państwo doskonale wiedzą, że no ciekawy film to jest wtedy, kiedy jest jakiś dobry bohater i jest zły bohater i między nimi jest jakieś napięcie, prawda? I próbujemy tego złego bohatera pokonać i wtedy jest jakaś akcja i coś się dzieje, prawda? No bo to się opiera na tych archetypach, które mamy właśnie też biblijnych, tak? I to z tego wynika, że jak przestaniemy mówić o złu i o szatanie w naszym nauczaniu, no to ono gdzieś nie będzie i oddawało rzeczywistości, też nie będzie tą wielką opowieścią, nie będzie oddawało jak wielką opowieść gdzieś, która gdzieś nas porusza nasze serca, jaką jest chrześcijaństwo.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Warszawy. Słucham, oczywiście pozdrawiam gorąco panią doktor, oczywiście ojca redaktora.
Dziękujemy.
Również bardzo, bardzo pozdrawiam i wszystkich, którzy słuchają. Bo tak słucham od jakiegoś czasu, no oczywiście dodzwonić się nie mogę, ale dziękuję bardzo za to połączenie. Słucham tego wszystkiego z olbrzymią ciekawością, dlatego że żeby na temat jakichkolwiek, żeby swoją religię bronić, to trzeba troszkę liznąć innych religii, bo inaczej się nie zrozumiemy. Dzwonił jakiś pan i powiedział, że no, nie potrafi się znaleźć, jeśli chodzi o świadków Jehowy, no nie, bo jeśli się nie zna tam czegoś z tej religii, to się nie dogadamy. Tak mi Pan Bóg dał palec Boży, że trochę liznęłam różnych rzeczy, no i Starego Testamentu, Abrahama również. Także mogę coś na ten temat, jak gdyby mieć swój światopogląd na ten temat. I żeby bronić swoich wartości, swojej religii, to nie chodzi o pouczanie, to nie chodzi o szatana i co się dzieje, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, co ci ludzie mają w głowie. Bo jak my nie wiemy, co oni mają w głowie, to też nie potrafimy argumentować. I tutaj chodzi o walkę na argumenty. i wtedy możemy bronić tego, co nasza religia broni, bo inne religie też podobnie mogą też bronić pewnych rzeczy takich samych jak my. Wcale nie powiedziane, że oni bronią tylko zło, a dobra nie bronią. Tylko tyle, że wtedy walka jest na argumenty i możemy dyskusje jakieś prowadzić, jeżeli coś na ten temat wiemy. Bo jeżeli nie wiemy nic na ten temat, to naprawdę trudno jest nam dyskutować. I ja rozumiem panią doktor, że pani tutaj broni, oczywiście i bardzo tutaj popieram, że jeśli chodzi o aborcję, no to jest ogromne zło. Ale myślę, że inne religie też to popierają. Nie tylko my, katolicy. Także mówię, jeśli nie znamy na argumenty, nie będzie nigdy walki, jeżeli my nie wiemy, o czym mówimy. Ja już nieraz się spotkałam, że tam ktoś mi próbował przekonywać na swoją wiarę, jak gdyby wiarę, ja tutaj to wiara to oczywiście w cudzysłowie. Zawsze mówiłam, wierzymy w jednego Boga, a co tam sobie wymyślacie i to sobie tam pod tym tytułem, to ja nie muszę w to wierzyć, bo ja mam swoje argumenty i moja religia jest taka, a nie inna i ja nie będę dyskutowała na ten temat, dlatego że te dyskusje są niepotrzebne. I taka jest, taka oczywiście jest, bardzo pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy dodzwonili się do radia i mogli się wypowiedzieć na ten temat, ale powiedziałam, że jeżeli nie znamy, nie wiemy, o czym mówimy, to nie będziemy nigdy mogli bronić swoich racji. Dziękuję bardzo oczywiście za cierpliwość wysłuchania mnie i nie przerywania mojej rozmowy.
No gdzież byśmy śmieli? Bardzo dziękuję.
Ale nie o to chodzi, bo o to chodzi, że właśnie ta dyskusja powinna być. Ja oczywiście popieram to wszystko, tylko mówię. Na ogół się nie interesujemy. Nie interesujemy się, żyjemy jak gdyby w zamkniętym świecie i nie potrafimy argumentami zwalczyć to, co ktoś nam chce tam w głowę innego włożyć. Dziękuję pięknie, pozdrawiam oczywiście wszystkich i panią doktor również i oczywiście całe Radio Maryja i wszystkich ojców, którzy pracują, bo ciężką pracę wykonujecie. Dobranoc.
Bóg zapłać, dobranoc. Szczęść Boże. Pani doktor?
Tak, dziękuję bardzo za ten głos. Ja się oczywiście podpisuję pod dwiema rękami pod tym hasłem poznawajmy inne religie czy inne filozofie, tak, poznawajmy to, jak oni tłumaczą pewne rzeczy, ale no właśnie, żeby po to, żeby znaleźć w nich pewną niekonsekwencję, czy jakieś błędy i tak dalej. No jeżeli ich nie poznamy, nie wysłuchamy, co ten drugi człowiek ma do powiedzenia, no to właściwie no nie jesteśmy w stanie wtedy z nim rozmawiać. My czasami mamy takie pomysły na to, że no jak ktoś wierzy inaczej, ma jakiś inny światopogląd niż my, no to trzeba się zdystansować, no bo jeszcze nie daj Boże, że gdzieś my przejmiemy to w jakiś sposób, czy tak dalej. No nie, jak jesteśmy dobrze uformowani, ugruntowani, o co też powinniśmy dbać wobec siebie, wobec naszych rodzin i wobec innych ludzi gdzieś we wspólnocie i tak dalej, to nie powinniśmy się tego bać, że ludzie myślą inaczej, bo my wiemy, dlaczego my wierzymy tak, jak wierzymy. Ja nie wiem, czy tutaj dobrze usłyszałam, że dyskusje nie są potrzebne. Ja uważam, że są potrzebne. Właśnie pewna wymiana argumentów, żeby dać ludziom do myślenia, czy faktycznie to światopogląd, na przykład, który oni mają, jest spójny, czy jest logiczny w pewnym sensie, czy oni sobie w ogóle zadają pewne pytania takie filozoficzne, po co ja tu jestem w ogóle na tym świecie, jak odpowiadam na pytania i trochę tak wbić czasem jakiś kij w mrowisko, żeby się zaczęli nad tym zastanawiać i zaczęli szukać. Także jak najbardziej poznawajmy, dyskutujmy, nie dystansujmy się na tyle, na ile jesteśmy w stanie i kształćmy się. Ja oczywiście bardzo tylko zachęcam, żeby się kształcić tutaj, poznawać, rozwijać się intelektualnie. Myślę, że to jest wielka przygoda, że to jest poznawanie w ogóle prawdy, no to jest poznawanie Pana Boga przecież, bo Pan Bóg jest prawdą, więc naprawdę to jest super przygoda i tak bym chciała do tego naszych słuchaczy drogich zachęcić, jako do podjęcia przygody intelektualnej.
Bardzo dziękuję, Pani Doktor. Jeszcze poproszę o słowo podsumowania naszych rozmów, naszego spotkania z naszymi słuchaczami.
Ja właśnie myślę, że tym, że powiedziałam, że to jest przygoda, mam nadzieję, że to było dobre podsumowanie. Zachęcam do podjęcia tej przygody trochę takie, ja myślę, że to jest takie trochę wypłynięcie czasami w takie nieznane, prawda, że tu poznajemy jakieś argumenty, wpływamy na jakieś filozoficzne, teologiczne dysputy i dla nas to może być takie właśnie, dla nas odkrycie jakiejś Ameryki prywatne. I ja naprawdę, dla mnie to jest wielka przygoda. Każda książka, którą my wydajemy, którą ja czytam, dla mnie jest ogromną przygodą podążania za jakąś myślą tych autorów. I to jest fascynująca przygoda, którą można przeżyć w zaciszu własnego domu.
Pomagają pani, ci, którzy te książki piszą?
No pewnie, no przecież... No, tak jak mówię, pewne uporządkowanie, tak jak książka, która uporządkowuje pewną wiedzę w sposób taki systematyczny. No przecież to jest fantastyczne, to się tak dobrze czyta, nawet jak się już czasami niektóre rzeczy wie i mimo, że powtórnie się pewne rzeczy czyta, to ta wiedza się cały czas porządkuje. To my nie jesteśmy nigdy naprawdę...
A która na pani zrobiła takie... No. Największe, chociaż nie kwestia wrażeń, bo nie o to
tak,
chodzi.
Ja jestem wielkim fanem książki, tu już pokazywałam ją i mówiłam, o zmartwychwstaniu Jezusa, Garego Habermasa i Michaela Lycone. Oni taką mówią o metodzie pięciu, znaczy faktów minimalnych, o których dowodzą, że nie mogło być nic innego, jak tylko zmartwychwstanie, tak? Mówią, że Jezus umarł, to jest fakt, Jezus został pogrzebany, to jest fakt, Jezus się ukazywał różnym ludziom, to jest fakt i nie można wyciągnąć innego wniosku niż to, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. No fenomenalna książka, jeszcze ona, oni tam dają takie... praktyczne rady, jak właśnie z ludźmi o tym rozmawiać. Także to jest świetna książka.
Czyli taka pomoc dla mamy i taty na katechezę dla dzieci.
No nie wiem, czy... nie wiem, czy na katechezę dla dzieci.
No ale jeżeli sami przyjmiemy, to
no
łatwiej
tak,
nam
tak,
będzie
też,
mówić.
No jakby... wszystko jakoś tam, myślę, że to jeszcze na język dziecięcy to trzeba jeszcze jakoś przerobić,
nie,
prawda?
Nie, ja myślę, że dzieci tak szeroko pojęte, prawda? Nie te malutkie, ale przecież dziś trzeba pomóc też i młodym, którzy są dziś bardzo jakoś tak osadzeni w mediach społecznościowych i nieraz tak się próbują wyautować z tego świata realnego, a co dopiero relacji z Panem Bogiem.
Bardzo polecam książkę Powrót hipotezy Boga Stephena Mayera. To jest w ogóle książka, no, której chyba nigdy w życiu żaden teolog w Polsce nie miał w ręku, bo on mówi tak, są odkrycia naukowe, które świadczą o tym, że Pan Bóg istnieje. I on woły się do nauki, on jest naukowcem, już nie pamiętam dokładnie z jakiej dziedziny, ale on mówi o odkryciach kosmologicznych, on mówi o odkryciach biologicznych, on mówi o uporządkowaniu, idealnym dostrojeniu wszechświata do powstania życia. I mówi, no jak na to patrzymy, no nie możemy dojść do innego wniosku, jak tylko to, że istnieje Bóg stworzyciel tego świata, że musiała być jakaś inteligentna, jakiś inteligentny byt, który to wszystko stworzył. To nie mogło być, powstać przez przypadek, jak nas próbują przekonać niektórzy ateiści, bardzo sławni, tak? Przez przypadek coś nam powstało. Także to jest fenomenalna książka.
Pięknie, dziękuję. Pani doktor, kogo chciałaby pozdrowić, bo pierwszy raz w Radiu Maryja?
Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Kogo ja mogę, nie wiem, kto o tej godzinie słucha. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów, pozdrawiam wszystkich apologetów, takich domorosłych również. Mam nadzieję, że będziecie tutaj zdobywać wiedzę. Życzę wam przede wszystkim odwagi, rozmawiania z ludźmi, ale też życzę wam takiej Bożej mądrości. Myślę, że to jest rzecz, o którą musimy się modlić. O to, żeby Pan Bóg dawał nam mądrość do tego, jak z ludźmi rozmawiać, i to jest nasze zadanie.
Od serca męża i dzieci?
Nie, dzieci dawno śpią przecież, ale tak, ściskam ich i zaraz do nich jadę.
Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Madej, Fundacja Pro Dateo. Dziękuję. Poradnik świeckiego obrońcy wiary.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Mam nadzieję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu za podjęcie tematu, za bycie razem z nami. To były rozmowy niedokończone.